Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Brat Damian Wojciechowski.
Mszę Wieczerzy Pańskiej Ojciec Święty sprawował dziś w podrzymskim ośrodku dla imigrantów. Podczas liturgii Franciszek umył nogi 12 migrantom, w tym 4 kobietom, 3 muzułmanom i 1 hinduiście. Witam Państwa w Wielki Czwartek i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Jezus nas umiłował, Jezus nas miłuje bezgranicznie zawsze aż do końca. Ten dzisiejszy papieski tweet może być najlepszym komentarzem do sprawowanej przez papieża mszy Wieczerzy Pańskiej. Wieczorem Ojciec Święty udał się do centrum dla imigrantów znajdującego się w Castel Nuovo di Porto, niedaleko od Rzymu. W prowadzonym przez katolicką organizację Auxilium ośrodku przebywa około 900 migrantów ubiegających się o azyl. Pochodzą oni z 26 krajów świata, 554 z nich to muzułmanie, 239 chrześcijanie, w tym wielu prawosławnych koptów i zielonoświątkowców. Najwięcej osób, bo 281, pochodzi z Erytrei. Wielu przybyło z Mali, Senegalu, Nigerii, Pakistanu i Bangladeszu. 80% mieszkańców ośrodka to ludzie młodzi, do 26 roku życia. Jeszcze przed przybyciem Franciszek przekazał mieszkańcom ośrodka świąteczne prezenty. 200 wielkanocnych jajek, piłki z papieskim autografem i szachy. Msza święta była sprawowana przy prowizorycznym ołtarzu ustawionym na placu przed ośrodkiem dla migrantów. Swoją homilię papież oparł na porównaniu dwóch gestów, jakie miały miejsce podczas ostatniej wieczerzy. Jezus jako mistrz umywa nogi swoim uczniom i Judasz, który za pieniądze zdradza Chrystusa.
Dwa gesty. Również dzisiaj tutaj mamy dwa gesty. Jesteśmy tu razem. Muzułmanie, hinduiści, katolicy, prawosławni, protestanci, ale wszyscy bracia, dzieci tego samego Boga. Chcemy żyć w pokoju. To jeden gest. 3 dni temu był gest wojny, zniszczenia w jednym z europejskich miast. Ludzie, którzy nie chcą żyć w pokoju, ale za tym gestem, tak jak w wypadku Judasza, stoją także inni ludzie. Za Judaszem stoją ludzie, którzy dali pieniądze, żeby Jezus został zdradzony. Za tym gestem stoją przemysłowcy, handlarze bronią, którzy pragną krwi, a nie pokoju. Chcą wojny, a nie braterstwa.
Jak zauważył Franciszek, godni litości są ci, którzy kupują broń, aby niszczyć braterstwo. Braterstwo między ludźmi różnych kultur i religii.
Dzisiaj w tym momencie, kiedy tak jak Jezus będę myć nogi 12 z was, wszyscy razem wykonujemy gest braterstwa i mówimy razem: jesteśmy różni, należymy do różnych kultur i religii, ale jesteśmy braćmi i chcemy żyć w pokoju. Każdy z nas ma za sobą swoją historię, tyle krzyży, tyle cierpień, ale także otwarte serce, które pragnie braterstwa. Niech każdy w języku własnej religii modli się do Pana, aby to braterstwo było zaraźliwe dla świata, aby nie było tych 30 monet za zabicie brata, aby zawsze było obecne braterstwo i dobroć. Niech tak będzie.
La fratellanza e la bontà. Così sia.
Po homilii na pamiątkę tego, że Jezus umył nogi apostołom, Franciszek umył nogi 11 uchodźcom i niosącej im pomoc włoskiej wolontariuszce. Wśród wybranych migrantów było 4 nigeryjskich katolików, 3 prawosławne kobiety z Erytrei, 2 z nich z niemowlętami na ręku, 3 muzułmanów z Syrii, Pakistanu i Mali oraz pochodzący z Indii wyznawca hinduizmu. Wszyscy byli ludźmi młodymi. Niektórzy płakali podczas obrzędu obmycia nóg i całowali papieża w rękę.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
O Ojcowie, bracia, przyjaciele czy pasterze, kim kapłani są dla świeckich? O wymaganiach stawianych kapłanom, relacjach ze świeckimi, a także o pomocy w wypełnianiu ich powołania mówi program Adrianny Sierociński z Radia Rodzina z Wrocławia. Zapraszamy na nasz magazyn.
Wielki Czwartek to dzień szczególnej modlitwy za kapłanów. Dziś chcemy spojrzeć na nich i ich posługę okiem świeckich. W studiu Wioletta Grochowska ze wspólnoty Benedictus. Dzień dobry, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
A także Tomasz Piechnik ze wspólnoty Halleluja. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Nasze relacje z kapłanami są różne. Jedni myślą o nich jak o ojcach, przewodnikach, innym bliżej do braci, a są też tacy, którzy traktują księży na dystans. A kim dla was są kapłani?
Dla mnie, dla mojej wspólnoty myślę, że pierwsze słowo, z którym można skojarzyć kapłana, to pasterz. Ten, który prowadzi, ten, który służy, który pomaga. Bardzo jakoś bliski jest nam ten obraz właśnie kapłana jako pasterza, przewodnika.
Ja bardziej kojarzę może z cechą kapłana, z tymi, z którymi się spotykam, jakoś szczególnie do naszej wspólnoty też przylgnęli. To taki pokorny ktoś, kto służy. Pokorny i który na tej pokorze buduje autorytet też i otwarty na innych, na różnego rodzaju sugestie. Jest, i to jest bardzo ważne, jest przyjacielem.
To chciałabym, żebyście tę wizję skonfrontowali ze słowami błogosławionego Karola de Foucault, który bardzo konkretnie się wypowiedział na temat kapłanów i powiedział tak: kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Jezusa. Musi sam zniknąć i ukazać Jezusa. Starać się pozostawić dobre wspomnienie w duszy każdego z tych, którzy do niego przychodzą. Stać się wszystkim dla wszystkich. Śmiać się z tymi, którzy się śmieją, płakać z tymi, którzy płaczą, aby wszystkich przyprowadzić do Jezusa.
Piękne, można się rozmarzyć.
Tak jest. Oczywiście to jest bardzo głębokie, ale prawdziwe mocno, bo rzeczywiście bycie jak Jezus kapłana, rzeczywiście jak Jezus, to jest to coś, jeżeli mamy relację jako chrześcijanie z Panem Jezusem, ona jest taka normalna, ona jest taka przyjacielska. Z jednej strony mamy do Niego szacunek ogromny, prawda, w sercu, a z drugiej strony ta śmiałość, że można z Nim do Niego podejść, z Nim porozmawiać. Więc wydaje mi się, że ta postawa przede wszystkim, bo kapłan, chyba każdy głosi Ewangelię. Może nie każdy jest tą Ewangelią, czyli nie da rady go tak przeczytać, że on rzeczywiście tym żyje. Zauważam to, że mnie osobiście pociąga ta postawa, prawda? Nie, że mówi kapłan konkretny, masz się modlić, czytać Biblię, spowiadać się, żyć miłością, tylko widzę, że się modli. Widzę, że ma różaniec, idzie i się modli, widzę go na kolana, widzę, że idzie do spowiedzi. To, co robi papież Franciszek, prawda? Że pokazuje się, że on idzie do spowiedzi, że on potrzebuje miłosierdzia Bożego. To mnie pociąga, to mnie zachęciło chociażby do tego, żeby modlić się liturgią godzin. Nie, żaden ksiądz mi nie mówi, tylko ja w postawie to widziałem, prawda? Księdza, który się modli. I wydaje mi się, że to jest ta droga, prawda? Czyli ta zachęta, to pociągnięcie innych ludzi przez kapłanów, że wtedy idą. Rzeczywiście jak za pasterzem.
I też jest piękne to, że właśnie, żeby nie zasłaniali sobą Chrystusa, żeby nie byli gwiazdorami, kimś takim właśnie na piedestale, ale żeby przybliżali ludzi do Niego, właśnie nie zasłaniając Go.
Święty Jan Paweł II mówił, że powołanie kapłańskie jest darem i tajemnicą. Jak w waszych oczach wygląda posługa kapłanów, jak wy na nią patrzycie?
Rzeczywiście jest to dar, dar, który Pan Bóg składa w serce konkretnego mężczyzny. Widać, zresztą ja widzę, będąc też mężem i ojcem, że my przeżywamy często te same problemy na różnych płaszczyznach, ale mniej więcej te same problemy kapłani mają w swoim powołaniu. Ten dar na nowo trzeba odkrywać, tak jak ja odkrywam swoje ojcostwo, jak odkrywam to, że jestem mężem, odświeżać to, że to jest moje powołanie, to jest moja nadzieja, to jest dane mi przez Pana Boga, to jest łaska. I żeby tą łaską żyć, to trzeba to odnawiać, bo inaczej, tak jak w ojcostwie, w macierzyństwie też zresztą, inaczej się wchodzi w jakieś schematy, w jakąś tylko rolę pozbawioną jakby takiego głębszego sensu, czyli gdzieś tam funkcjonujemy pod jakimś prawem.
Dla mnie bardziej interesujące jest to słowo tajemnica, bardziej kapłaństwo. To skojarzenie dla mnie, to dla mnie tajemnica, ale taka też piękna tajemnica. Gdybym ja była księdzem, to chyba najbardziej bym lubiła spowiadać. Wydaje mi się, że w tym sakramencie no, dzieją się największe cuda i też jest to największa tajemnica też tego, co może doświadczyć człowiek tu na ziemi.
Padły takie słowa, które myślę, że dla wielu osób mogą być zaskakujące, że często księża przeżywają podobne problemy do nas. To akurat się odnosiło do mężczyzn ojców. I ja myślę, że to może być zaskakujące dla wielu osób, bo spotkałam się z takimi zarzutami, że księża w ogóle nas nie rozumieją, że chodzą w ogóle z głową w chmurach, mają zupełnie inne problemy i kompletnie nie odnajdują się w tym świecie osób świeckich. Rozumiem, że to błąd w myśleniu, znaczy, bo w doświadczeniu.
Że tak, że każdy z nas się wychowywał w rodzinie. Księża też nie są, jakby ktoś chciał powiedzieć, z księżyca. Księża nie są z księżyca, stąpają tutaj na ziemi, są w rodzinach, są w relacjach z ludźmi. Jeżeli chodzi o celibat, to księża żyją w celibacie, a bardzo dobrze orientują się, jeżeli chodzi o tematy rodzinne, dlatego że żyją w relacjach z rodzinami. Można powiedzieć, przeżywają te problemy, znają te problemy rodzinne, znają problemy życiowe, jak również dotykają ich te problemy pośrednio, bezpośrednio. No, ksiądz jest też człowiekiem, tak? Jest też człowiekiem, też doświadcza pokus w życiu, też upada, jak każdy. I chyba z tej perspektywy należy spojrzeć na kapłanów, bo apostołowie nie byli doskonali, prawda? I upadali. Jezus im przebacza. No, był Judasz, którego Jezus też na modlitwie rozeznał. Się całą noc modlił i też rozeznał, że ma zostać apostołem. I było to gdzieś wpisane w plan Boży, że będzie taki Judasz. I chyba w ten plan Boży też są ci księża, którzy gdzieś tam z tego upadku nie są w stanie się podnieść, prawda? Są też tacy. I to jest jakiś taki zamysł Boży, że te problemy wszystkie, które są w świecie, mogą dotykać księży. Nie są oni wolni, prawda? Nie chodzą głową w chmurach. I ci, którzy walczą, potrafią innych poprowadzić też, powiedzieć, jak zwalczać pewne pokusy, prawda? Jak walczyć z grzechem.
Tak właśnie słuchając Tomka też sobie przypominałam swoje doświadczenie z Kazachstanu. Wyjechałam tam na rok do takiej małej miejscowości i tam przyjeżdżał też kilkaset kilometrów jeden ksiądz. I właśnie chyba wtedy najbardziej miałam okazję też poznać takie codzienne życie i problemy księdza. Dlatego, że mieszkaliśmy w kraju muzułmańskim, parafian było może pięcioro. Jednak też te trudności, które on musiał pokonywać w obcym kraju, żyć tam i zmagać się z różnymi właśnie codziennymi sprawami, też jakoś przybliżyły mi, że faktycznie ksiądz nie jest jakimś innym stworzeniem, ale też dotyczą go te same sprawy co nas i też te same potrzeby. I to jest takie też niezwykłe doświadczenie moje, że potrzebny jest drugi człowiek, zarówno nam, jak i księżom.
Tak, dokładnie, bo wydaje się, że czasami ksiądz może być samotny po prostu. Księża potrzebują wspólnot. Jeżeli parafia stanowi wspólnotę, to jest super. Naprawdę, bo są takie parafie, które stanowią same w sobie już wspólnotę. Ale kiedy jest duża parafia, to ważne, żeby były wspólnoty, są różne wspólnoty w tej parafii. I żeby on był w tych wspólnotach, żeby miał też takie przyjacielskie relacje. To jest, żeby potrafił też otworzyć się, nie bać się powiedzieć komuś oczywiście w całej parafii, ale mieć takich zaufanych ludzi, z którymi porozmawia i zrzuci trochę tej troski też, która gdzieś na niego trafia, bo inaczej to jest trudno. Trudno żyć, prawda? I może się okazać, że z tym wszystkim jest sam.
A nie jest też trochę tak, bo tutaj padły takie słowa, że ksiądz nie powinien też bać się otworzyć, szukać tego zaufania i szukać też takich osób, które będą mu bliskie, które będą go rozumiały, że my świeccy mamy też takie troszkę podejście i patrzenie na kapłana jako tego, który pierwszy powinien wyjść z inicjatywą. To znaczy są ludzie, którzy może i chętnie by się zaangażowali w jakieś działania w parafii, może w czymś by pomogli, no ale mają, ja spotkam się z takimi zarzutami, pretensje na przykład do księży, że sami nie wychodzą z inicjatywą, że są jacyś tacy nieśmiali, nie zagadają, nie otworzą się. Czy to też nie jest tak, że to jest też nasze zadanie i że to my też nie mamy się czego bać i nie powinniśmy się bać wchodzić w relacje z księżmi, może sami próbować je zainicjować?
Przykłady wspólnot odnowy w Duchu Świętym są przykładem tego, że inicjatywa zależy od świeckich i oni zakładają, inicjują w ich sercach, jeśli pojawia się pragnienie, szukają księdza, który chciałby ich wspierać, który chciałby właśnie ich prowadzić. Więc no, to jest właśnie... Chyba wiele zależy od człowieka, od tego, od jego przekonania i wewnętrznego impulsu, tak myślę.
Znaczy, to jest mocno Jezusowe. Jezus był z apostołami w różnych kontekstach, nie tylko w przestrzeni sakrum w świątyni, prawda? Bo tam kojarzymy z tym miejscem księdza, ale w tej przestrzeni profanum, czyli na zewnątrz. I dzisiaj ta obecność na zewnątrz, bycia księdza z innymi ludźmi, tak pozytywnie, nie tylko, że tam w kawiarni lody jest z kimś, prawda, albo pije kawę, ale też w jakimś takim działaniu. Ta obecność dla nas świeckich jest bardzo ważna, żeby z nami był ksiądz. To w pewien sposób autoryzuje pewne wydarzenie. Czujemy wsparcie kościoła hierarchicznego, całego kościoła w tym momencie w osobie kapłana i bardzo tego zawsze potrzebujemy we wszelkich działaniach. Obecności właśnie tego człowieka, który jest namaszczony świętymi olejami do tej konkretnej posługi. No i to jest bardzo istotne, bo tak Jezus robił, prawda? Jezus miał po prostu, chodził z apostołami, był w różnych miejscach, prawda? Miał z nimi relacje, rozmawiał z nimi, tłumaczył im pewne rzeczy. To widać, że to jest, nie było tam takiego dystansu jakiegoś Pana Jezusa, prawda? Do apostołów było zaufanie, oni pewnych rzeczy nie rozumieli, Jezus tłumaczył, prawda? Jak to ma wyglądać, więc to ta rola nauczycielska tutaj też księdza.
Wiele oczekujemy od kapłanów, myślę, że stawiamy im całkiem wysokie wymagania. A co my świeccy możemy im dać, jak ich wspierać w realizacji tego powołania?
To myślę, że pierwsze to modlitwą, prawda? My się za mało modlimy, za dużo narzekamy. Jakbyśmy to przełożyli, to nasze narzekanie czasami na księży, na modlitwę, te proporcje, jak to się rozkłada. Myśmy chociaż mieli tak równomiernie, prawda? Tyle, co narzekamy, to tyle się modlimy. Ile nagadamy na księdza, to ta rzeczywistość by się zmieniała, bo to wszystko idzie od góry, od Pana Boga, który daje siłę takiemu kapłanowi. I chyba więcej zgiętych kolan i modlitwy, postu za księży i takiej życzliwości też i otwarcia i zrozumienia, nawet tego nieśmiałego księdza, tego może zamkniętego, zrozumienia i wychodzenia. Ja myślę, że nieustannie wychodzić i modlitwą, postem i wychodzić i Pan Bóg będzie robił swoje, więc chyba nic nie jesteśmy w stanie.
Myślę, że też ważna jest ta otwartość i zachęta, żeby na przykład klerycy chcieli poznawać różne grupy, które są w kościele, tak? Żeby się też tego nie bali. Żeby nie tylko, jeśli mieli doświadczenie z oazą, to tylko szli do oazy, ale też byli otwarci właśnie, chcieli poznawać inne grupy, poznawać ludzi, przyjaźnić się z ludźmi po prostu.
Tak, i tutaj jest tylko, bo może być zagrożenie tymi kobietami, żeby się nie bać kobiet we wspólnocie. Znaczy chodzi o to, żeby ksiądz się nie izolował z kobietą, ale jak jest we wspólnocie i jeżeli jest w relacjach, to może to być właśnie taka zdrowa relacja z dziewczynami, też z kobietami. No, wokół Jezusa też były kobiety, prawda? I niekoniecznie to, no, Jezus nie grzeszył, daje siłę też ludziom. Papież święty Jan Paweł II, wokół niego też były kobiety. I to jest całe bogactwo Kościoła i też czerpał, prawda, z doświadczenia, słuchał, co mówią kobiety. I wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby odkryć tą rolę w tym momencie kobiety w relacji do księdza, bo to jest niebezpieczne oczywiście na takiej płaszczyźnie per-to-per, czyli takiego spotkania już intymnego, że się ciągle spotyka z tą całą kobietą, ale na płaszczyźnie wspólnotowej jest zdrowe. Widzę, jak to w naszej wspólnocie funkcjonuje, prawda, jak małżeństwa, jak dziewczyny mają relacje, gdzieś tam z księdzem.
Dziś Wielki Czwartek, więc szczególnie do tej modlitwy za kapłanów zapraszamy. No i myślę, że można też złożyć życzenia kapłanom, tym, których znamy osobiście. Można zadzwonić, wysłać SMS. Będzie miło, prawda? To będzie ten pierwszy krok życzliwości.
To jest bardzo ważne. Te SMS-y, to jest taka życzenia do księdza, to jest taka forma pamięci. Rzeczywiście jest to budujące. Się pamięta o nim i się błogosławi jego posłudze i wspiera.
A jeszcze jak się napisze na Facebooku o tym i zobaczą twoi niewierzący znajomi, to już w ogóle jest połączone z ewangelizacją.
Tak jest. No, na pewno nie jest łatwo być księdzem. Dzisiaj jest coraz trudniej pokazywać się, jest to dziś zaszufladkowane i dlatego trzeba życzyć im siły w tym, żeby się nie dali, żeby rzeczywiście stali na przodzie, żeby walczyli o Ewangelię, żeby Pan Bóg dawał im odwagę w serce.
I przymnażał czasu.
Tak.
Do posługi.
Tak jest.
I do bycia właśnie kimś bliskim dla potrzebujących szczególnie.
A naszymi gośćmi byli dziś Violetta Grochowska ze wspólnoty Benedictus. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Oraz Tomasz Pichnik ze wspólnoty Halleluja. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Rozmowę przeprowadziła Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina z Wrocławia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.